Tak jak już ksiądz proboszcz mnie przedstawił, nazywam się Agata Rusak. Jestem psychologiem i psychoterapeutą ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. To jest taka grupa psychologów, psychoterapeutów, też pedagogów, którzy od samego początku chcieli łączyć, widzieć człowieka jako całość. To znaczy, że wszystko, co Pan Bóg buduje, to buduje na naturze, na ciele, ale też na naszej emocjonalności, na naszej psychiczności. Że nie możemy wykasować natury, tak jak nie możemy wykasować duszy. I że ta natura czasami nam sprawia dużo radości, ale bardzo często natura sprawia nam dużo kłopotów, również w tej drodze do Boga. Już nie mówiąc o tym naszym byciu razem ze sobą, w życiu codziennym, w rodzinach przede wszystkim, ale też w każdej innej sytuacji. Ponieważ właśnie mówimy, że łaska buduje na naturze, więc tą naturę chcemy jak najbardziej rozumieć, ale też uzdrawiać. Czy na tyle, na ile człowiek może sobie pomagać, albo przynajmniej tyle, ile może zrozumieć po to, żeby potem prosić Boga o to uzdrowienie w różnych sferach. Przecież prosimy o uzdrowienie ciała, o uzdrowienie duszy. I jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, o co mamy prosić, co jest w nas niepoukładane, co nam przeszkadza w życiu. Dzisiejszy temat jest to temat bardzo trudny. Temat winy, krzywdy, przebaczenia. Temat uniwersalny. Znaczy znamy go wszyscy. Nie ma człowieka, który nie byłby jakoś skrzywdzony i nie ma człowieka, który by nie krzywdził. Jak ktoś mógłby powiedzieć, że on nie jest skrzywdzony albo krzywdzący, to znaczy, że jeszcze siebie nie zna. I wszyscy znamy te stany bolesne. I cierpimy z tego powodu. Cierpimy, kiedy jesteśmy skrzywdzeni, ale też cierpimy, kiedy widzimy naszą winę. Kiedy widzę moją winę, kiedy widzę, że ktoś przeze mnie cierpi, to ja też cierpię ze swojego powodu, swojej, nie wiem, jakiejś słabości. Powiedziałabym, że szczytem czy celem tego dzisiejszego mojego gadania jest przebaczenie, ponieważ z nim mamy najwięcej kłopotu. Ale o przebaczeniu powiem na końcu, dlatego że to przebaczenie jakby wymaga od nas dookreślenia, dlaczego w ogóle mamy przebaczać, czy co takiego jest, co jest do przebaczenia. I najpierw chcę uzasadnić rzeczywiście to, że mówimy o tym, że jest to temat trudny i że możemy chcieć od tego tematu w ogóle uciekać. Też nawet jak się tu spotykamy, to mogą nam myśli chcieć uciekać gdzie indziej, ponieważ są to bolesne sprawy, a każdy człowiek ucieka od cierpienia i od bolesnych tematów. W związku z tym wiem też, że z jednej strony ja nie chcę tego jakoś uweselić, tego tematu, bo nie jest to wesoły temat. Z drugiej strony chciałabym zaprosić do takiego śledzenia tego wątku i gdzieś odnoszenia to do własnego życia osobistego, żeby też postarać się nie uciec przez te, nie wiem, pół godziny czy 40 minut naszego spotkania, nie uciec od tego tematu. Ani w intelekt za bardzo, tylko rzeczywiście pozwolić sobie zrobić taki własny rachunek świadomości, jak to u mnie w życiu jest z tym tematem, czyli żeby to też spróbować dzisiaj przeżyć. Uciekamy od każdego cierpienia, no chyba, że akurat na bieżąco w tej chwili coś mnie dotyka, to można powiedzieć, jestem w stanie otworzyć emocje, serce i to przyjąć. Natomiast jeśli nie dotyka mnie na bieżąco, to głowa mnie będzie broniła przed tymi tematami, intelekt mój. Kiedy mówimy o tym temacie, to mogą się przypominać każdemu z nas, ze mną włącznie, stare przewinienia, młode przewinienia, stare krzywdy, młode krzywdy, wszystko, co jakoś duże, małe, co stało się bliznami jakoś nam wewnętrznymi, na naszych uczuciach, na naszych relacjach, na naszym poczuciu zaufania do ludzi, ale też potem się to przenosi również na często na zaufanie lub jego brak do Boga. I te rzeczy upychamy w piwnicy, gdzieś tam w sobie staramy się szybko żyć, szybko pracować, szybko działać po to, żeby nie bolało, żeby zapomnieć. I my mamy taką trudność z tym przebaczeniem, że od niego też w związku z tym uciekamy, albo za łatwo ten stan nazywamy przebaczeniem. To coś, co jest wymagane wtedy, kiedy nas boli. Upychamy do piwnicy zapomnienia, do piwnicy pracoholizmu, do piwnicy uzależnień, do piwnicy działań, intelektu. Jakoś to sobie rozkładamy tak, żeby nie cierpieć. Było, minęło, stare dzieje, nie wiem, czas leczy rany. Różne tutaj mamy te swoje sformułowania, które nam pomagają uwolnić się od bólu, ale też niestety one zaciemniają prawdę wtedy. Te nasze mechanizmy takie ratunkowe, szczególnie intelektualne, że no można powiedzieć, już mnie to tak nie boli, tylko że my wszyscy wiemy, że nic w naturze nie ginie. I ja nieraz widzę, myślę, że każdy z nas może zobaczyć siebie samego albo kogoś obok, kto niby coś sobie przerobił, niby już go nie boli, ale albo stał się zgorzkniały, albo totalnie nieufny, albo taki chłód międzyludzki, takie odcięcie, takie, że no właściwie to już sobie poradziłem, ale już nigdy nikomu nie zaufam. No, można powiedzieć, to słabe rozstrzygnięcie, takie nieboże też i nieczłowiecze prawdziwie, ponieważ nic w naturze nie ginie i to wszystko wyłazi gdzieś albo w formie właśnie zgorzknienia, albo w formie pretensji do ludzi i do Boga, albo jakiejś złośliwości, jakiegoś cynizmu inteligentnego, albo w formie jakichś lęków, czasami wręcz bardzo silnych. I można powiedzieć, że doświadczenia życiowe, owszem, uczą nas, my się stajemy mądrzy przecież z czasem, powiedzmy roztropniejsi, nie tacy naiwni, nie głupi, wyrastamy z nastoletniego wieku, tej świeżości, ale nie na tym ma mądrość życiowa polegać, że ja się stanę, nie wiem, zgorzkniały, szary, w sumie że ta moja mądrość to będzie takie BMW, bierny, mierny, ale wierny. Po prostu jakby bez tej dynamiki, bez świeżości. Jak pracuję też dużo w Polsce z siostrami zakonnymi, to jest ich to powiedzenie, to BMW. Bierny, mierny, ale wierny. Tak do końca życia taki lojalny, ale smutny. I często ten smutek to wynika z tego, że my nie umiemy sobie poradzić z naszymi emocjami, które wynikają z jakby nieumiejętności dotarcia do tego, jak sobie poradzić, czyli w efekcie też jak to przebaczenie ugryźć. I my chrześcijanie często gdzieś właśnie czy we wspólnotach, czy w zgromadzeniach zakonnych próbujemy sobie radzić też taką oddaniem tego Panu Bogu, tego, czego nie umiemy oddać. I czasem robimy, udaje nam się, a czasem robimy to takimi skrótami duchowymi. Już to oddałem. Już niech Bóg to załatwi. Już ja tego po prostu, ja się nie będę z tym człowiekiem już tam rozliczał, tak? Ale rozliczał to w tym sensie, że ja nie powiem, ja nie otworzę, ja nie przyznam się do winy, ani nie powiem, słuchaj, skrzywdziłeś mnie. Tylko przekierowuje się na Pana Boga, ale właściwie często nie na Pana Boga, tylko na taką moją łatwiznę, bo wcale nie jest łatwo załatwiać sprawy między ludźmi. A my w naturze żyjemy razem i powinniśmy umieć załatwiać sprawy razem, mieć też odwagę. Oczywiście zwracając się do Boga, ale nie nadużywając Go, to znaczy nie używając Go do własnych interesów. Tak jak powiedziałam, do tematu przebaczenia dojdę. Teraz chcę te dwie rzeczy poruszyć, to znaczy winę i krzywdę. Po to, bo my dodatkowo, nie dość, że na przykład zajmując się już tematem winy w tej chwili, nie dość, że dźwigamy winę, prawdziwą, realną winę za nasze grzechy, przewinienia, zaniedbania, to jeszcze nie bardzo umiemy sobie często z nią poradzić. To znaczy, co z tym zrobić, jak w ogóle mamy taki bałagan też pojęciowy. I dokładamy sobie cierpiętnictwa często. Otóż wina dzieli się na, może być zdrowa wina i chora wina. Zdrowa wina jest pięknym darem, jest darem Pana Boga. To jest sumienie nam mówi o zdrowiu, dobrze ukształtowane sumienie nam mówi o zdrowej winie. Zdrowa wina, czyli mój grzech, moje zawinienie, moje zaniedbanie wobec siebie samego i drugiego człowieka. Też świata szerzej. Ta zdrowa wina, ona odkrywa prawdę o mnie, że jestem w rozwoju, można powiedzieć, w drodze, to jestem jeszcze taki mały, taka mała, że nie jestem doskonała, że jestem na początku jakiejś drogi rozwoju, że się potykam, że jestem słaby, że mogę iść do Pana Boga jak dziecko, bo jestem naprawdę słaby. Ta prawdziwa wina też uczy mnie w związku z tym realnego spojrzenia na siebie, że ja mogę ocenić, co jest do zrobienia. I że na przykład 50 raz potykam się w tym samym miejscu. Na przykład nie chcę wrzeszczeć na mojego męża, a wrzeszczę. Nie panuję nad sobą. Albo, nie wiem, nie chcę osądzać w głowie, a osądzam. Plotkuję, nie wiem, różne rzeczy, szczególnie te, które my nawet na poziomie swoich myśli nakręcamy przeciwko sobie czy komuś. I to mi pozwala bardzo dobrze poznać siebie, w którym miejscu jestem. W związku z tym to mnie skłania do pracy nad sobą, ale adekwatnej. I też podprowadza w końcu do tego przebaczenia i pojednania, do tego, że ja mogę się przyznać się, powiedzieć tak, to ja, na to mnie stać, to ja zrobiłam, to ja zrobiłem. Także zdrowa wina jest bardzo, bardzo ważna, żeby ją też, tak jak mówimy, wieczorny rachunek sumienia, żeby ją naprawdę jakoś przed lustrem i przed Bogiem umieć nazwać. Mówi się, że to jest jedno z kryteriów dojrzałej osobowości w ogóle. Umiejętność widzenia swoich win. Ale nie po to, żeby się potępiać. Nie po to, żeby się tym zgnieść, tylko po to, żeby po prostu je pokazać. Tak, tak, to ja. Na to mnie stać. Zdrowa wina podprowadza mnie rzeczywiście pod przeżycie, pod oddanie, pod zadośćuczynienie i pod pojednanie. I koniec. I właściwie wrzucone do studni i idziemy dalej. Można powiedzieć, to tak jak po każdym sakramencie pojednania. Kiedy ja to przejdę tą drogę, wrzucone do studni i idziemy dalej. Natomiast, czyli można powiedzieć, należy pielęgnować to sumienie, czy tą świadomość winy, która nie powoduje, że ja siebie rozgrzeszam czy usprawiedliwiam. W tą stronę chcę pokazać, że może być takie chore poczucie winy, które kasuje poczucie winy, które kasuje mi winę. Które pokazuje właściwie, że ja musiałam się zdenerwować, bo on mnie zdenerwował, że ja musiałem ją uderzyć, bo coś tam, że ja musiałam coś zrobić. Nie było innego wyjścia w ogóle, nie? Można powiedzieć, jest taki rodzaj niemożności w ogóle przyznania się do własnego udziału w tym, że coś złego się podziało. To jest jakby jedna strona. Ale dużo, bardzo często bym powiedziała, mamy inny problem z winą, tak zwane chore poczucie winy, które nam wrzucono, które w ogóle nie jest realną winą. I jest to często strasznie udręczające. Bardzo udręczające. Jest wiele osób, które się zabija sami takim permanentnym poczuciem winy za to, że wręcz czasem, że żyją, że mają więcej niż inni mają, że się cieszą, a nie wiem, gdzieś w Afryce dzieci głodują. Poczucie winy za to, że moim najbliższym się nie udaje. To się bardzo często zaczyna wcześniej. Ja mam nieraz do czynienia z ludźmi, którzy swoje to nieustające poczucie winy gdzieś wynieśli z domów i nie chcę tu mówić wielu przykładów, ale nie wiem, dziecko, które czuje się winne, że rodzice przez niego się rozstali, bo ono sobie wymyśliło, że przez to, że było niegrzeczne, to rodzice się rozstali. I kiedy się z dzieckiem wtedy nie rozmawia, to ono sobie to naprawdę po swojemu jakoś w głowie układa, dlatego że dla dziecka rodzice są bogami, są w sensie takim psychologicznym są wszystkim, więc jeżeli coś się dzieje z rodzicami, to dziecko robi wszystko, żeby ten świat ratować, a jak się nie da, jak coś złego się dzieje, jakiś alkohol, jakiś rozwód, jakiś przemoc, to naprawdę dziecko bierze to na siebie i idzie z tym przez świat, jeżeli z nim później nie będzie to przerozmawiane, jakoś wytłumaczone, że to nie jest w ogóle twoja wina, sprawa, że to my dorośli nie poradziliśmy sobie. To myśmy zawinili wobec ciebie. I tylko takie przyznanie się przed dziećmi pozwala naprawdę to dziecko jakoś odbarczyć, odciążyć. Jest wiele dzieci czy młodzieży, którzy, może my właśnie, którzy byliśmy, nie wiem, obarczani jakąś nadmierną odpowiedzialnością, oczekiwaniami, że masz być taki, 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 masz się stać tym i tamtym, a Jasiu to zobacz, Jasiu to sobie poradził, a ty sobie nie poradziłeś. I bardzo wiele takich porównania nas wpychają, to ja myślę, że to porównania to jest jedno z większych takich działań szatańskich, że to nas zawsze wpycha albo w poczucie wyższości, albo niższości. I z tym poczuciem niższości wiąże się, że znowu jestem jakiś nie taki. A jeszcze jak ludzie mi powiedzą, że tak, że to wszystko przez ciebie i sobie to jeszcze bardziej kupię, to poczucie winy potrafi być straszne, być zarabianiem też na miłość często, być jakimś takim nadrabianiem czegoś, być przepraszaniem, że żyję. I to się bardzo często potem przeradza w postawę wobec Boga. To chore poczucie winy, w przeciwieństwie do zdrowego, które mogę powiedzieć, stanąć z godnością i powiedzieć z godnością w sensie, że przyznaniem się, tak, ja zawiniłam. Z chorym poczuciem winy ja mogę się kajać, mogę masochistycznie się dręczyć, mogę mieć przebaczone w sakramencie pokuty, ale ja sobie nie przebaczę. Ale ja nie mogę sobie wybaczyć. Jak ja mogłam tak zrobić? I to jest tak, jakbym sama siebie miała dopiero, jakbym była większym Bogiem niż Pan Bóg. Że to ja muszę uznać, dopiero wtedy jak ja sobie odpuszczę, to będę miała odpuszczone. Ale nigdy sobie nie mogę odpuścić. Ciągle jestem nie taka. I to się łączy często ze skrupulanctwem. Przechodzi to czasami płynnie, że możemy móc rozliczać się z tysiąca drobnych rzeczy i nie móc, i w kółko. I w kółko po prostu. Czy ja to dobrze wyspowiadałem, czy ja to dobrze zobaczyłem? I od nowa. I od nowa. I jakby samo dręczenie się, taka Zosia Samosia, która się sama zadręczy. Potem się jakoś tam samo pocieszy czekoladą, czy filmem, czy czy hazardem, czy setką, wszystko jedno, ale generalnie to dręczące poczucie winy w sumie owocuje nieufnością do Pana Boga. I dlatego jest tak strasznie ważne, żeby to złapać. Czy jakby moja świadomość, moje bycie człowiekiem, który jest słaby i grzeszny wobec drugiego człowieka, który robi jakieś zło, czy to jest adekwatne, czy nie jest tego za mało, czy nie jest tego za dużo, że ja już tylko w tym sosie żyję i łatwo się daje w to wciskać, wpychać przez też innych. Bo z tego naprawdę wychodzi tylko samopotępienie i w sumie takie szare poczucie, że ja jestem do niczego, że ja po prostu jestem do niczego, czyli przekreślam, no nie jestem takim samym godnym dzieckiem Bożym jak sąsiad i sąsiadka. Można powiedzieć, że nigdy nie dogonimy króliczka doskonałości, bo taki skrupulant, czy taka osoba, która często żyje z tym właśnie chorym poczuciem winy, to jest też ktoś, kto sobie wbije do głowy takie poprzeczki, że musi doskoczyć, muszę być idealna, muszę być doskonała, no, łącznie z tym, że muszę być doskonałym chrześcijaninem. Nie wolno mi w ogóle, no jak ja mogłam zgrzeszyć, nie? Jestem we wspólnocie, żyję tyle lat, chodzę do kościoła, może codziennie, nie? A tu po prostu... I ta niemożność jakby... To cały czas to, że ja powinienem być doskonały. Doskonała żona, doskonała matka, doskonała dziewczyna, chłopak, pracownik, córka, syn. Absolutnie trzeba się z tego wyzwolić, bo to jest zabijające. I przynosi nerwice często. To jest jeszcze inna sprawa, że chore poczucie winy często przynosi nerwice. Także puentując winę, ważna jest obiektywna wina, dobre skonfrontowanie się, taka proporcjonalna. Jeżeli coś nas zaczyna udręczać, mimo pomocy zewnętrznej, spowiedzi, rozmów, to znaczy, że to już jest z bajki psychologicznej, że to już jest ze starych czasów, z mojego, nie wiem, czasami nazywamy to kompleksami, poczuciem niższości. To się przykleja jedno do drugiego. I potem próbuję właśnie być, jakby czuję się, że jestem do niczego, a chciałabym być doskonała i się rozjeżdżamy. To a propos poczucia winy, a propos tej kwestii, teraz jeszcze o krzywdzie. Krzywda też może być realna albo urojona, podobnie jak wina. I też mamy tutaj bardzo namieszane. W tej chwili jest bardzo dużo psychologii tej takiej już popularnej, czasami te amerykańskie przewodniki, jak być szczęśliwym i nie cierpieć, to jest trochę takie ble, ble, ble. I możemy chcieć też uciec od tego tematu w ogóle, myśląc sobie, że ja nie chcę przepsychologizować, że to za dużo, już się mówi o tych zranieniach, o tych ranach, o tych krzywdach, w związku z tym zostawmy to. Ale też niedobrze byłoby tak zero-jedynkowo zadziałać. Bo jest to realne cierpienie ze strony innych, którego ja doświadczam. Każdy z nas doświadczał w życiu i doświadcza jakiegoś realnego cierpienia ze strony innych. Różnych ludzi. I skrzywdzenie, czy ta krzywda, można powiedzieć, realna, jako pewne też niezawinione cierpienie, jest, ma pewną drogę, która jest uzdrawiająca. I tą drogą przede wszystkim jest wypuścić z tych piwnic, z tych zamkniętych klatek to skrzywdzenie, to znaczy umieć go też ponazywać sobie. No jeżeli my mówimy na przykład, że idziemy do Boga z prośbą o uzdrowienie naszych ran, zranień, no to ja muszę wiedzieć, z czym idę. Bo inaczej to tak można by symetrycznie powiedzieć, to tak samo jakbym poszła do spowiedzi, powiedziałabym, zgrzeszyłam wszystkim i ksiądz mi mówi, odpuszczam ci wszystko, nie? I koniec. A my musimy boleśnie porozdrabniać i ponazywać konkret. I to boli. No ale tylko to może być oczyszczone. Inaczej to jest tak, jakbyśmy tym plastrem wrzoda zakleili, kolorowy plasterek, jeszcze może być z krzyżykiem na wierzchu. I udawali, że tam pod spodem nie toczy się stan zapalny, a tego wrzoda, tę ropę trzeba wyczyścić. I podobnie jest z winą i podobnie jest z krzywdą. Jeżeli ja idę i połknęłam w moim życiu, połknąłem ileś takich skrzywdzeń, do których nie chcę wracać, nie chcę do tego wracać. To było zbyt bolesne, zbyt trudne, nie chcę wracać. To często jest to właśnie jak z tym wyznaniem grzechów wszystkich, nie? Że właściwie nic nie zostanie uzdrowione, tylko połknięte jak granat. Dlatego, że ta droga uleczenia wiedzie przez konkret. Ja muszę wiedzieć, komu mam przebaczyć co. Muszę sobie to ponazywać. To nie znaczy, że ja mam jakoś, że ja nagle znienawidzę tą osobę, jak sobie to znowu przypomnę, jak znowu sobie to odgrzebię. Ale ja mam siebie zapytać, czy ja naprawdę czuję, czy to naprawdę dokonało się przebaczenie, czy ja tylko udaję. Czy to tylko jest chciejstwo, że fajnie, dobrze byłoby przebaczyć. Albo, że sobie mówię, że przebaczyłem, ale nie do końca. To za chwilę o tym powiem, czym nie jest przebaczenie. W każdym razie ta droga uleczenia, ona jest często związana z lękiem przed konfrontacją, przed tym, że jeszcze znowu będę cierpieć, znowu sobie przypomnę to, co się podziało. Ale tak jest, że ta gorycz i ta ropa musi się wylać, muszę to ponazywać. I to jest krótki etap. Też nie chodzi o to, że my siedzimy wtedy w tych uczuciach, bo tak się, można powiedzieć, że można się tak rozsiąść w tym gnieździe cierpienia i tak sobie cierpieć przez całe życie, że jestem taką ofiarą przez całe życie, nie? Też nam nie o to chodzi. Byłoby to drugie przegięcie. Ale na pewno nie można i nie warto udawać, że się nie stało. Przed samym sobą, a też przed drugim człowiekiem. Szczególnie wtedy, kiedy to dotyczy naszych bliskich, naszych, z którymi żyjemy, albo no, najbardziej się ranimy z tymi, którzy są nam najbliżsi, bo to najbardziej boli. Im bardziej kogoś kocham, tęsknię, pragnę, potrzebuję, mamy zażyłość jakąś czasem wieloletnią, tym bardziej sobie potrafimy dokopać za taką szpileczką gdzieś. A potem się to nawarstwia, bo to jest 5, 15, 20, no to jest już pewien styl, w cudzysłowie, ranienia się. I teraz jakby, jak to robić, żeby tego nie połykać? Myślę, że to jest szalenie ważne, że te etapy konfrontacji, nazwania, też wyrażenia jakoś tego bólu. Myślę sobie, że my się boimy, że emocje są takie czasem niechrześcijańskie, jak widzimy w psalmach albo w Ewangelii, jak Jezus w psalmach, nie wiem, autor, a później Jezus w Ewangelii, jakie bogactwo emocji wyraża. Nie? Mnie to zawsze porusza, bardzo mnie to porusza, ten fragment, kiedy Jezus tuż przed drogą krzyżową, kiedy został uderzony w policzek, mówi, jeżeli źle powiedziałem, czy niesłusznie, to mi udowodni, ale jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Słuchajcie, to jest otwartość konfrontacji. Potem już tego jakby zamilkł. Jezus już więcej nie powiedział, ale otworzył temat. I kiedy mówimy o nadstawianiu drugiego policzka, to żebyśmy też dobrze rozumieli, że to nie o to chodzi. O takie połykanie jakby trudnych spraw. Myślę, że to jest tak, że my boimy się gniewu na przykład. Nie? Przecież mówi się o słusznym gniewie. Słusznym gniewie, takim, który staje w obronie sprawiedliwości, który potrafi powiedzieć basta. Nie pozwolę, pozwolę na przemoc, na krzywdę, na poniżenie. Też w obronie drugiego człowieka, ale też siebie. To jest jakoś szalenie ważne, ta otwartość konfrontacji. Że pokora cichość i uległość nie na tym polega, że buzia w ciup, rączki w małdrzyk, nie? Tylko że rzeczywiście to są duchowo inne pojęcia, a my relacyjnie musimy być otwarci, znaczy prawdziwi. Prawdziwi. Krzywda realna wymaga realnego zadziałania, realnego przeciwstawienia się, realnego nazwania, czasami realnego ujawnienia, jeżeli ono jest już, ta krzywda gdzieś na przykład powtarzalna i nie wiem, gdzieś silna, też gdy wchodzą w grę dzieci i tak dalej. To jest jakby szalenie ważne. Natomiast za tymi emocjami, za tym nazwaniem leci dalej pytanie, co ja chcę dalej z tym zrobić, co chcę dalej zrobić z tym doświadczeniem mojego bólu, ale też z tym człowiekiem, który mnie skrzywdził, z tą relacją naszą. I tutaj można powiedzieć, że kiedy mamy odwagę skonfrontowania się z tym, że tak, poniosłem takie straty, to mi zabrano, nie wiem, kawał dzieciństwa, niewinność, zdrowie, spokój. Ja tak mówię dużymi rzeczami, ale przecież to często są jakieś nawarstwiające się skrzywdzenia. Albo jakieś pojedyncze rzeczy w dorosłym życiu. Zdrada, nie wiem, też jakieś historie bolesne. Że to mi zrobiono. I ja mogę powiedzieć sobie, to co ja teraz z tym mogę zrobić? Czy ja teraz mam ochotę zemścić się, odwrócić i odejść, ukarać tego człowieka? Czy ja mam ochotę dręczyć go, na przykład fundować mu ciche dni i fochy, to takie drobne, bieżące, często rodzinne sposoby na niewyrażenie złości, milczenie, prawda? My się boimy złości i milczymy, fundujemy sobie milczenie, taki foch, ja to nazywam. A foch, czy to milczenie w małżeństwach, czy w rodzinach, to jest najwyższy wyraz agresji, której nie potrafię pokazać. Nie potrafię powiedzieć z siłą, wyrzucić to z siebie raz w 3 minuty i byłoby jakby jasne. Tylko nie, nic się nie stało. Co ci jest? Nic. I tak dalej. To są te rzeczy, które... To jest jakby źle przerobione. To jest nieludzkie. To jest nieludzkie wobec drugiego człowieka też. Wobec siebie samego. I to nie buduje relacji. Relacje buduje uczciwość. Wyrażanie. Nawet jak to będzie trochę zbyt emocjonalne na jakiś początek. Taka włoska rodzina, gdzie się tam emocje rzucą. Ale potem możemy pójść dalej. Potem możemy rozmawiać. Jak już emocje się wyleją, to już można się spotkać i porozmawiać. Jak się nie da rozmawiać, to można jakby... To ja też już to jakoś zasymiluję, przyjdę i przyjmę i jakby pójdę z tym dalej, ale już mnie to nie nosi w środku. Krzywda, tak jak powiedziałam, może być też urojona. I ta krzywda urojona to jest często taka, kiedy ja, szczególnie na przykład w dorosłym życiu, powiedzmy, że w jakichś społecznych sytuacjach, kiedy ja nie jestem w stanie przyznać, że też mam swój udział w tym moim cierpieniu, że ja sama się do niego też przyczyniam. Tylko że kiedy robię z siebie zupełnie niewinną, tylko taka mala jestem, taka ofiara losu, taka po prostu, że ja jestem naprawdę taka czysta, a mnie krzywdzą. To jest złe rozumienie. Dlatego, że w relacjach społecznych rzadko kiedy jest tak, żeby był krzywdziciel i ofiara. Ten jest zły, ten jest dobry, nie? Tak jak się mówi, tatuś zły, mama dobra, albo odwrotnie, nie? Albo też w różnych społecznych sytuacjach, nie? Takich rodzinnych, ale też wspólnotowych, zawodowych, nie? Wszyscy w tym tangu jakoś biorą udział, jakieś kroki robią. Można powiedzieć, że nawet w tych... Ja się spotykam, bo pracuję też z takimi bardzo trudnymi sytuacjami, też z przemocą domową, z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie. Różne naprawdę bardzo trudne rzeczy. Syndrom poaborcyjny. I słuchajcie, kiedy nagle okazuje się, że człowiek po jakimś dopiero czasie... Człowiek, który doświadczał na przykład przemocy od swojego męża, kobieta, która... gdzieś mocno zastraszona, która zaczyna widzieć, że ona swoją postawą ofiary przykłada się do swojego cierpienia. Naprawdę, każdy się przykłada do swojego cierpienia jakąś postawą. I tak jest w każdej sytuacji społecznej. W związku z tym, jeśli tylko rodzi się we mnie, w mojej głowie myślenie, on jest winny, ja niewinna, to ja muszę się oddalić i ze sobą porozmawiać. To jest nieadekwatne. Wszyscy się w jakichś swoich ratowaniu siebie, naprawdę każdy z nas ma te, chciałby się uratować od takiego poczucia beznadziejności, byle jakości, poczucia, że jestem gorszy na przykład. W związku z tym jakoś czasami po tych głowach sobie wchodzimy i ten winny, no to jest jego wina, bo gdyby nie on, to ja bym się i tak dalej. I teraz znowu, mój udział w mojej krzywdzie też, w tym, że na przykład jestem źle traktowana w pracy, we wspólnocie, w domu i tak dalej. Czyli zrewidować swoją postawę. Na ile ja umiem powiedzieć basta, na ile ja umiem pokazać coś, na ile ja umiem nazwać, postawić granice właśnie, nie? Czy w ogóle jakby zareagować, obronić się. Choćby, a jak nie umiem się obronić, na ile ja umiem poszukać pomocy gdzieś, pójść i to otworzyć temat, poprosić kogoś, nie? To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego że jest to masochizm, jest to też krzywdzące dla drugiej osoby, bo nie dajemy jej szansy poznania prawdy, kiedy ja nie nazwę zła. To znaczy nie możemy zakładać, że ten drugi się zmieni, bo raczej jak ktoś się zmienia, to tylko na własne życzenie. Sam chce, ale mimo wszystko prawda nam jakby daje szansę. Wszystkim. No i dochodzę do przebaczenia, chociaż strasznie dużo mam tutaj tego napisane, nadźgane. Widzę, że to jest na 3 godziny gadania, ale chcę powiedzieć o przebaczeniu. Bo są mity i prawdy o przebaczeniu. Jest to strasznie trudny temat. I te mity takie, które są o przebaczeniu, to one mówią o tym, że na przykład przebaczenie to jest zapomnienie. Że już zapomniałam, nie? Już nie pamiętam, już dobrze, wybaczam ci, nie pamiętam, zapominam. No to jest niedobrze. Niedobrze jest zapomnieć. Mówimy o takiej pamięci, no, mądrości, doświadczenia. Zapomnienie jest drogą do nieprzebaczenia. No to nie jest prawdziwe wtedy przebaczenie. Bo my pamiętamy, mam, jakby ta pamięć buduje jak to się mówi, czasami jest takie, tak, ja już jej przebaczyłem, ja już ci przebaczyłam, ale nigdy ci tego nie zapomnę. To jest jeszcze takie stwierdzenie, nie? To jest po drugiej stronie. Można powiedzieć, też jest taki mit, że wystarczy sobie to powiedzieć, że już przebaczam. Ale przecież czujemy to, że wystarczy, że zobaczę tą osobę, że albo że ona powie tym samym tekstem, albo że znowu gdzieś tam coś na boku i wszystko wraca, ta sama lawina, wszystko się we mnie odzywa. To znaczy, że jest to nieprzebaczone, nieuzdrowione. I że jakby przebaczenie na pewno nie jest takim prostym zapomnieniem. Przebaczenie też nie jest związane z przeprosinami. Mówimy często, przebaczę mu, jak on się przyzna i przeprosi. I tutaj chcę powiedzieć, że to jest dobra dla nas nowina, ponieważ przebaczenie jest moją wewnętrzną sprawą. Ja mogę przebaczyć bez żadnego udziału drugiego człowieka, bez jego zmiany. To jest sprawa moja wewnętrzna. Natomiast pojednanie wymaga dwóch stron. Czyli czasami udaje się dojść do pojednania. Poprzez rozmowę, konfrontację, otworzenie tematu i powiedzenie, chcę ci przebaczyć, jeszcze nie potrafię, jeszcze mnie to nosi. Chciałbym, żeby ten proces nastąpił. A druga osoba mówi, chcę cię przeprosić, wiem, że i tak dalej. Chcę odbudować naszą relację. I wtedy następuje pojednanie, tak jak jednamy się z Bogiem. Ale to nie są częste sytuacje w tych na przykład zadawnionych sprawach, jakichś tam przestarzałych, starych. Natomiast one są częstsze i bardzo możliwe i bardzo dobre. To są sytuacje w relacjach aktualnych, właśnie przyjaźniach, w małżeństwach, we wspólnotach, gdzie jest możliwe pojednanie, to znaczy, że my już nigdy nie wrócimy do tego etapu sprzed, bo już jesteśmy mądrzejsi, weszliśmy na wyższy poziom. Pokaleczyliśmy się, ktoś kogoś, może druga osoba kiedyś tamtą. Tak jak w małżeństwie się ranimy, ale wchodzimy, jeżeli się jednamy, to wchodzimy na coraz wyższe schodki. To już nas tak łatwo nic nie złamie później, jak już ileś takich pojednań przejdziemy, nawet ze łzami. I zawsze warto się starać o pojednanie, czyli o otworzenie tematu, o rozmawianie. Takie niezamiatanie pod dywan, szczególnie w chrześcijańskich środowiskach. To jest szalenie ważne, żeby tych skrótów duchowych nie robić, tylko załatwiać sprawy ludzkie po ludzku, czyścić. Natomiast często, kiedy niemożliwe jest pojednanie, albo na przykład ten ktoś jest, nie chce, nie da się, nie ma rozmowy, nie ma tematu, albo jest naprawdę już, nie wiem, albo nie chcą się z nim widzieć, nie chcą odbudowywać relacji sprzed lat. Na przykład pamiętam, noszę w sobie naprawdę wielkie skrzywdzenie, nie wiem, zdradę, gwałt, wykorzystanie, kłamstwo, kradzież, nie wiem, sprzed lat. I nie chcę z tym człowiekiem już się spotykać. Mam prawo, nie muszę lubić wszystkich, nie? Ale przebaczenie mam, jest możliwe i to jest dobra nowina, że ja mogę się uwolnić i jego uwolnić w moim sercu. Wiecie, nieprzebaczenie to jest takie, że ja trzymam w szachu tą drugą osobę. Jak ja nie przebaczę, to on zawsze jest moim krzywdzicielem, czyli ja jestem wyżej niż on. Jestem lepszy. To on mnie skrzywdził. W związku z tym trzymam w szachu drugą osobę. Jeżeli przebaczę, to staję się na równi z nim. Czyli znowu jakby przyznaję, że on jest takim samym człowiekiem, tak samo godnym jak ja. A to nie jest gdzieś w naszych głowach, to nie jest takie proste. Chcielibyśmy krzywdzicieli ukarać, w ogóle od razu, nie wiem, coś tam z nimi zrobić, nie? No chyba, że się przyznają, klękną, przeproszą, no to wtedy łaskawie ja mu odpuszczę. Ale jeśli nie, to dlaczego ja mam mu odpuszczać? No i to jest ta nasza, tylko że problem, nasza mentalność, tylko problem jest w tym, że jak ja nie odpuszczam, nie przebaczam, to ja niestety sobie dokładam cierpienia. Ten człowiek sobie jakoś tam żyje, też pewnie zabieram mu okazję jakąś do rozwoju, ale przede wszystkim siebie trzymam w jakiejś klatce. To jest mój ból ciągle. Naprawdę przebaczenie, myślę, że mogliśmy tego doświadczyć nieraz w tą stronę, kiedy sami otrzymywaliśmy przebaczenie od Boga, ale też od człowieka. I w drugą stronę, myślę, mam nadzieję, że każdy ma takie doświadczenie, że jak komuś naprawdę wybaczył, to mu ulżyło. Nawet nie temu drugiemu, tylko sobie. Czyli ja siebie jakby puszczam. Ja nie trzymam nic w rękach, nie mam żadnego narzędzia zbrodni. Zostawiam to temu człowiekowi, na jego sumienie, na jego relacje z Bogiem. To dzisiejsze czytanie było też niesamowite. Tak dużo było tej winy i krzywdy i ten Daniel, który to zostawił Bogu, nie? Zresztą ten król też niesamowity. Można powiedzieć, że często się myśli, że przebaczenie to jest taki prezent dla sprawcy, że jak ja mu przebaczę, to ja mu prezent robię, nie? Nie dość, że on coś tam mnie okradł, to ja mu jeszcze przebaczę i mu prezent zrobię, nie? Też nam często to jest pomieszanie, bo to nie jest tak. I to znowu broni nas przed prawdziwą jakby uwolnieniem się i tą relacją. No to się możemy tylko zastanowić, czym jest w takim razie przebaczenie, skoro wiemy, czym nie jest. Przebaczenie jest bardzo fajną rzeczą, jest procesem, jest drogą. Jest drogą. Ja mogę sobie tylko powiedzieć, że ja jeszcze dzisiaj nie mogę. Ale ja chcę wejść na drogę przebaczenia temu człowiekowi, ojcu, matce, nie wiem, szefowi, komuś. Jeszcze dziś nie umiem, ale chcę wejść i pomóż mi, Boże. I to już jest strasznie dużo. Tylko muszę siebie najpierw uczciwie zapytać, czy ja naprawdę chcę przebaczyć temu człowiekowi, czy nie. Żeby siebie też nie oszukać na początku. Bo jeśli nie chcę z jakiegoś powodu, to niech to jeszcze też będzie szczere. Że nie chcę, dlatego że. i tak potupię nogami jak dziecko, powiem właśnie, że nie. Właśnie, że nie, bo on jest taki, nie? To się spytam, co mi potrzeba, żeby móc przebaczyć? Czego ja potrzebuję? We mnie, nie w nim. Bo w nim może się nic nie zmienić. I zaczynam z tego mojego dziecinnego rozumienia stawać jak dorosły i powiedzieć, to do mnie należy decyzja. Albo ja siebie będę spętany w tym więzieniu nieprzebaczenia, albo się rozpętam. I to jest długa droga. Przy dużych zranieniach to nie ma się co oszukiwać. To się nie dzieje tak. To znaczy Pan Bóg działa cuda i czasami to uwolnienie od bólu dzieje się jednorazowo. Ale to są rzadkie chwile, to są prezenty. Najczęściej my się zmagamy. Aż przychodzi czas, nie wiem, po jakimś tam dłuższym okresie tego modlenia się o to, też walczenia o to, żeby prostować swoje emocje, wychowywać je, a nie międlić tego skrzywdzenia w kółko. Żeby nie obgadywać, nie plotkować, nie wyżywać się. Taką dyscyplinę, kiedy ja sobie nad tym pracuję i myślę sobie, tak, przyjdzie taki dzień, że ja poczuję, że on, ten krzywdziciel, że ja już nie muszę przechodzić na drugą stronę ulicy, jak go widzę. To nie znaczy, że będę się z nim przyjaźnił. Nie muszę, ale że jesteśmy wolni, że ja mogę znak pokoju mu podać na przykład, nie? Szczerze. I przyjdzie taki dzień, taki moment. To jest ta droga uwalniania się. Tylko żeby pilnować potem tej decyzji, że ja nie chcę tego trzymać w sobie. Jest to, zawsze warto się zdecydować na tą drogę przebaczenia. Tak samo jak tego proszenia o przebaczenie, ponieważ wszystko, co powiedziałam teraz o tym, kiedy nam ktoś zawinił, to są też ludzie, których my mamy prosić o przebaczenie. Czyli też warto sobie zobaczyć, czy jest coś, z czym ja tchórzę. Tchórzę. I mówię, Boże, przebacz mi, że okłamałam ją, albo że coś tam obgadałam, albo że ją nakrzyczałam na niego. Przebacz mi, że... Nie? I tak idę do Boga i tchórzę w relacji z człowiekiem. I teraz chodzi o to, żeby stanąć i powiedzieć sobie, kogo ja mam poprosić o przebaczenie i powiedzieć tak, słuchaj, zawiniłam w tym. Nie? W relacjach rodzinnych jest to szalenie ważne. Nawet to, żebyśmy przepraszali dzieci za realne winy. Za przerzucanie na nich spraw dorosłych ludzi, za odreagowywanie swoich problemów, za różne zaniedbania i tak dalej, nie? Że, żeby też jakby uczymy przez to później dzieci, no i w swoim życiu jakby będą umiały to zrobić. Kiedy przebaczę, nie staje się taką ciapą, która znowu da się skrzywdzić. Może tak. Ale kiedy przebaczę i też wynoszę naukę z tego, to już wiem na przykład, że następnym razem, nie wiem, postawię granicę bardziej, nie wejdę w to tak naiwnie. Następnym razem poproszę o coś, na przykład wcześniej, nie? Nie wiem, proszę cię, tego co ci powiedziałam, nie mów nikomu, nie? Jak wiem, że ta osoba ma słaby język, nie? I pójdzie i zaraz gdzieś tam wypaplę. Więc pewne rzeczy też uczę się jakby nazywać. Powiedzieć, słuchaj, chcę ci zaufać od nowa, ale nie jest to proste. Nie jest to proste, nie? Nie wiem, co na koniec powiedzieć, bo nie mam puenty. Na pewno... Wiem, bo sobie nawet dzisiaj przypomniałam taki ulubiony fragment z Listu do Rzymian, który zawsze... Zawsze jakoś mnie buduje i zachęca, a czasem zmusza do rozwoju, żeby właśnie w tej swojej głowie układać wszystko, jakby znowu od nowa coś w głowie, w uczuciach. Kiedy święty Paweł w liście do Rzymian mówi, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Zostanie po prostu, to znaczy odnawianie umysłu, żeby się nie zasklepić. Żeby od nowa szukać, co jeszcze może mi pomóc z innego rozumienia, po prostu spojrzenie z innej strony, raz tak, raz tak. Dlaczego ja nie mogę, dlaczego w kółko na przykład buksuję, dlaczego nie mogę iść do przodu, co mnie tutaj trzyma. I to odnawianie umysłu jest tak szalenie ważne i to jest często związane właśnie z jakby przekroczeniem czy przekraczaniem tego tematu winy, krzywdy, przebaczenia i niemożności przebaczenia w relacjach międzyludzkich. O, teraz sobie przypomniałam, że jeszcze nic nie powiedziałam o przebaczaniu samemu sobie, a to jest szalenie ważny temat. No, ale to chyba już strasznie długo gadam. Najtrudniej przebaczyć często sobie. To jest związane z tym chorym często poczuciem winy, nie? Jak ja mogłam to zrobić? Jak ja się pokazałem? Skoro zrobiłem, to mogłam. Skoro ten drugi człowiek zranił mnie, to znaczy, że ma taką kondycję. Skoro ja coś zrobiłam, to znaczy, że też mam taką kondycję. Mogłam. No. I zamiast potępiać siebie i drugiego, zawsze mówię, że to jest to zaciekawienie. Tak jak Krzysztof Kolumb odkrywał światy, to w ogóle, no właśnie, to jak to się stało, że ja, która mam takie dobre wyobrażenie o sobie, stać mnie było na to, żeby na przykład komuś przywalić, zrobić to i tak dalej. To nie po to służy, żeby potępić, tylko żeby się zaciekawić, żeby się jej poznać w ogóle, jak to jest możliwe, nie? I tak samo drugi człowiek, przecież ja ją znam, ja jego znam, ona po prostu taki numer wywinął, nie? No to coś go do tego doprowadziło, to są jakieś sznureczki, to, żeby to poznawać, nie? Że człowiek jest tak skomplikowany, jednocześnie tak fascynujący, że nie da się go w pudełku zamknąć, że my się rozwijamy. Tyle, bo mogę dużo więcej. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i szczęść Boże.